Audycja kulinarna Gotuj się na weekend w Radiu Gdańsk. Ewelina Potocka, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. W studiu Radia Gdańsk jest gość Adrian Klonowski. Cześć Adrian.
Cześć, hej.
Kucharz?
Już chyba nie.
A kto? Przedsiębiorca? Kreator? Niespokojny umysł? Poszukiwacz? To wszystko mam wynotowane.
No, rozumiem. Myślę, że od wszystkiego i od niczego.
Ojej, to komplement czy nie?
Się okaże, wiesz, to wszystko zależy od tego, czy projekty działają dobrze, czy działają źle.
Mm-hmm.
Czy działają dobrze, to znaczy, że robota została wykonana.
Twoje życie jest takim projektem trochę?
Myślę, że tak. Myślę, że taką nieskończoną robotą.
Takie miałam też trochę wrażenie, przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, śledząc w internecie informacje na twój temat, bazując na tym, co pamiętam sprzed prawie 10 lat, to zawsze były jakieś projekty, zawsze były jakieś pomysły, które realizowałeś, czasami do nich już nie wracałeś. Tworzyłeś nowe, szukałeś nowego.
Wiesz co, tak to jest chyba z ludźmi, którzy pewnie mają ADHD.
Nie widać.
Ale tak jest.
Twórcze?
Myślę, że generalnie. Myślę, że dość często się rozpraszam i trochę nudzi mnie, gdybym miał zostać w jednym miejscu na chwilę chociaż.
Mm-hmm.
Chociaż nie ukrywam, że coraz częściej mam tak, że fajnie było mieć jakąś tam małą stabilizację, chociaż taką odskocznie stabilizującą życie.
Twoja aktualna sytuacja zawodowa, myślę, że nie do końca może sprzyjać tej stabilizacji.
Zdecydowanie tak. No.
Ponieważ Adrian żyje w rozkroku?
Szerokim bardzo, tak. Nie wiem, czy to dobrze brzmi, ale tak.
Ale to właściwie to brzmi wręcz dosłownie, należy to interpretować, albowiem Adrian prowadzi swoją działalność w Bangkoku, cudownym, przepięknym.
Tak, dużym.
Dużym i głośnym i też brudnym.
No właśnie, wydaje mi się, że to są takie nasze stereotypy, wiesz?
Byłam i trochę ten brud jednak nie uderzył.
Pytanie, gdzie byłaś?
Właśnie. Wiesz, nie tak tam, gdzie ty prowadzisz swój biznes.
Jest trochę też tak, że turyści, którzy przyjeżdżają do Bangkoku, najczęściej lądują na Bangrak, czyli na Starym Mieście.
Mhm.
Ja do Starego Miasta mam 40 minut skytrainem, więc jakby ja totalnie tego nie widzę. Tak samo jak miałabyś oceniać Trójmiasto przez półwyspu.
Mm-hmm.
To jest mniej więcej taki dystans.
No dobrze, to w takim razie to zostawmy jako kwestię dyskusyjną, ale Bangkok z pewnością jest też tam jednym butem, a drugim butem jesteś u nas.
W Europie wolę to określić Europą niż Gdańskiem.
Aż tak.
Tak.
No, tak. A ty generalnie jesteś z Sopotu?
Tak.
Wywodzisz się z Sopotu?
Tak.
Z rodziny kucharskiej.
Gastronomicznej, tak, w jakiś sposób. Część mojej rodziny dalej pracuje w gastronomii, jakiejś tam. Myślę, że nie najlepszej, ale to już nie mi oceniać na szczęście.
Okej, okay, pozdrawiamy mamę. Pozdrawiamy rodzinę. Ty masz wysublimowany gust. Podejrzewam, że tobie zasmakować to nie jest łatwo. Zaimponować?
Bardzo łatwo, myślę.
Tak?
To tak długo, jak jesteś szczery.
Uczciwy.
To mi to wystarcza.
Mm-hmm.
Nie mm-hmm. potrzebuję więcej.
Mm-hmm. Tak kucharze mówią, że serce na talerzu. To takie wyświechtane hasełko, ale jednak prawdziwe.
Wiesz co, wydaje mi się, że coraz częściej tracimy te najprostsze podprogowe przegazy, a staramy się fokusować na coś, co nie jest tak ważne.
Mm-hmm.
Więc myślę, że takie normalne podejście w zupełności mi wystarcza, a akurat powoli, albo nawet nie powoli, dożywamy czasów, gdzie normalność jest wyjątkowa.
No właśnie, sposób. No właśnie. Do czego to doszło? Co za czasy?
Mówię trochę jak jakiś boomer, ale tak jest. No.
No.
Ja też jestem introwertyczny, więc dla mnie rzeczy normalne przysparzają mi bardzo dużego fanu, no, dużego
radości.
Zadowolenia. Tak,
mhm. Po angielsku generalnie na co dzień się porozumiewasz.
Tak.
A to jest ciekawe swoją drogą, gdy pracujesz w Bangkoku i mówisz po angielsku swoim angielskim. A pewnie pracownicy też międzynarodowi, tudzież osoby, które znasz, one z kolei swoim angielskim. Jakoś gdzieś tam trzeba znaleźć wspólny język.
Wiesz co? Myślę, że na tyle już żyjemy w takim świecie, gdzie ten język angielski jest taką podstawą i wszyscy mówią po angielsku, albo dużo ludzi mówi po angielsku. To jest raz. Dwa, wyjeżdżając gdziekolwiek, gdzie angielskie nie jest tym rodzimym językiem, musisz mieć o tyle otwartą głowę, że liczyć się z tym, że sam musisz trochę nauczyć się lokalnego języka, sam musisz trochę wykonać pracy, żeby rozumieć innych. To tak samo jak, wiesz, ludzie przyjeżdżają do nas do Polski i jak idziesz do sklepu, to nie każdy mówi po angielsku.
No nie, ale i teraz tak myślę o tym tajskim, o tych literkach, o tych szlaczkach.
Wiesz co, tajski jest pięknym językiem, tak myślę. I wbrew pozorom chyba prostym, jeżeli mówimy o wymowie oczywiście, nie o pisowni.
Uczysz się?
staram się rozumieć najwięcej, jak potrafię. Oczywiście nie jest tak, że mówię jakby płynnie, ale jeśli mogę używać słów czy tam zdań po tajsku, to staram się to robić, nawet z takiego czystego szacunku.
No, no właśnie. Prowadzisz w tej chwili spiżarnię w Bangkoku?
Tak, można tak to trochę nazwać. No, w sensie taka jest w sumie nasza nazwa naszego lokalu w jakiś sposób. No,
Larder, tak nazywa się dokładnie ta, tak. Ten lokal, który prowadzisz.
Wiesz, no robimy wszystko i znowu pewnie nic, jakby ktoś powiedział. Skupiamy się przede wszystkim na pieczystych, czyli na chlebach, jakichś tam bagietkach i tego typu rzeczach i na wędlinach. Więc robimy swoje wędliny, ale nie tak jak dużo ludzi nas określa polską piekarnią bądź polską wędliniarnią, ponieważ prowadzę to też z Radkiem, czyli moim partnerem biznesowym. To nie, to tak nie wygląda, ponieważ jakby przez to, że ja trochę podróżuję, Radek też trochę podróżuje, to raczej mamy jedzenie w sumie zewsząd, ale po prostu skupiamy się na produkcie, a nie na jakichś daniach konkretnych.
Czyli można u was zjeść śniadanie? Wziąć kanapkę do pracy?
W większości tak. Jesteśmy śniadaniarnią w jakiś sposób. Branczownią. Myślę, że w tą stronę byśmy poszli. Mhm. I tak, oczywiście mamy w menu kanapki, ale znowu one są w miarę niestandardowe, są takie nasze, no. Jakby na samym końcu robimy to, co nam smakuje, a nie to, co koniecznie jest jakimś kanonem, czy to kuchni polskiej, czy wiesz, czy tam francuskiej, czy niemieckiej, czy jakiejkolwiek innej.
I kto u was jada?
Wszyscy.
Lokalsi również?
Bardzo dużo. Wiesz co, no myślę, że teraz mamy taki natłok, gdzie 50% naszych gości to pewnie są Japończycy. W dużej ilości jest też, są to też Tajowie. Jest jakaś tam część Farangs, czyli w Tajlandii na Farangs mówi się na obcokrajowców. W takim trochę nieprzychylnym określeniu, ale mi ono bardzo pasuje, bo tak samo uważam, że obcokrajowcy są raczej szkodliwi dla Tajlandii niż przychylni, niż potrzebni. I co? No i trochę Polaków, ale naprawdę to są jakieś takie, wiesz, no dalej Bangkok cały w aglomeracji ma 15 milionów ludzi. Więc wiesz, to
no,
tam...
No, gigantyczny.
Jak jest tam, żyje 2000 Polaków na samym końcu w Bangkoku, to tam, wiesz, ja pierwszego Polaka chyba spotkałem po 2 latach życia w Tajlandii, a ja też mam tak, że nie szukam jakoś tam polskiego community, gdziekolwiek jestem.
Mhm. A jak długo jesteś już w Tajlandii?
Teraz to będzie chyba 5. rok od czerwca. Będzie mi leciał, będzie się zaczynał, tak mi się wydaje. Jakoś tak. Wiesz, to nie liczę trochę, bo już przestałem.
Szczęśliwy jesteś, bo szczęśliwi czasu nie liczę.
Zapracowany. To jest różnica. Jakby ja już raczej żyję od projektu do projektu, albo od tygodnia do tygodnia, a nie od miesiąca do miesiąca nawet.
Ale chyba praca daje ci szczęście.
Zależy. Wiesz, jak jest, to jak z każdym zawodem. Czasami daje ci szczęście, a czasami jest twoim największym przekleństwem.
No, ale ja lubię swoją pracę.
Ja też. Myślę, że gdybym... Ja też jestem pracoholikiem, więc jest trochę, wiesz, inaczej jakby z mojej strony to wygląda. Ale też nie ukrywam, że ta praca dała mi najwięcej i zabrała mi najwięcej, więc tak to czasami bywa.
Praca na kuchni, mogę tylko sobie wyobrazić, jak wygląda, obserwując kucharzy, spotykając się z nimi. No ale to jest oczywiście tylko wyobraźnia, a też różne historie już pojawiały się w naszej audycji Gotuj się na weekend. Adrian Klonowski jest moim gościem w tej właśnie audycji. My wrócimy do rozmowy za chwilę. Audycja Gotuj się na weekend. Adrian Klonowski, jak już powiedziałam, nie da się go jednym słowem przedstawić. Natomiast państwo być może, a raczej z pewnością pamiętają Adriana sprzed około 9 lat, gdy Adrian był szefem kuchni i takim mastermindem, czyli takim mózgiem operacji, można powiedzieć, restauracji Metamorfoza w Gdańsku. Ja pamiętam, to był rok 14-15 i ta Metamorfoza to było ogromne wydarzenie dla nas tutaj w Trójmieście. Ja mówię z perspektywy odbiorcy. I wówczas się nie znaliśmy, natomiast oczywiście ja znałam twoją osobę, bo bardzo dużo istniałeś w mediach, bardzo dużo się o tobie pisało, bardzo dużo organizowałeś przeróżnych takich akcji, kolacji dla zwykłych zjadaczy chleba, ale też dla szefów kuchni. Mieliście wiele różnych projektów, między innymi pamiętam ten projekt ze Stoczni Gdańskiej, gdzie założyliście taką farmę miejską i to, co zostało wyhodowane, to później zostało użyte do gotowania.
Zostało zjedzone, tak.
Tak, więc tego wszystkiego było mnóstwo. Poza tym też tytuły, które zdobyłeś, między innymi talent Goemio, to był rok 15 czy 16. Pamiętasz jeszcze?
Nie, szczerze mówiąc, to jest trochę dla mnie jak inne życie, więc...
No więc właśnie.
I tak średnio pamiętam te rzeczy, ale muszę cię poprawić z jedną kwestią. Ja nie byłem mastermindem. Mastermindem tam byli wszyscy, którzy dla nas pracowali. Mm-hmm. Jakby to było naprawdę, myślę, że podróżując teraz po całym świecie, poznając różne zespoły, różne projekty, chyba nie miałem tak silnego zespołu jak tam. teraz mam silny zespół w moich projektach, naprawdę silny, ale tam to było trochę inaczej, bo wszyscy poświęcali się już tak bardzo, że teraz myślę, że to było niezdrowe dla tego projektu. Jakby, wiesz, to był kolektyw ludzi, którzy żył tylko tym projektem. To nie było życia poza pracą.
I
tam była praca, nie?
Cały czas. Chciałam właśnie zapytać, dlaczego w pewnym momencie powiedziałeś basta?
Uważam, że polski market z zasady zrobił się dla mnie bardzo niezdrowy.
Rynek.
Nie wiem, czy tak, rynek, no. Nie wiem, czy ja go tak stworzyłem, czy ja sobie go tak wyobrażałem, czy go tak widziałem, ale był taki moment, który musiałem sobie powiedzieć dość już, bo myślę, że za bardzo mnie to zabijało w pewien sposób.
Wiesz, no wówczas byłeś w połowie dwudziestki.
Tak.
Więc no, bardzo młoda osoba i już duże wyzwanie, dużo osiągnięć. Też restauracja Metamorfoza, która bardzo mocno zaznaczała się na mapie polskich kulinariów na rynku restauracyjnym. Tam taki młody człowiek, który jeszcze chciał poznać świat.
Wiesz co, na pewno tak. Na pewno to była jakaś taka rzecz, która zawsze mi przeszkadzała, że nie mogłem w jakiś sposób się porównać. Nie na takiej zasadzie, co mam, albo nie czego doświadczyłem. Więc to zawsze mi gdzieś tam z tyłu głowy się działo, że wiesz, że fajnie byłoby poznać inne kultury i trochę zrozumieć i trochę być bardziej otwartym, bo jednak umówmy się, że żyjemy w kraju, który jest stosunkowo zamknięty. Teraz jest coraz bardziej otwarty. Mówię o głowie, jakby o mindsetie. Ale jednak ja, wychowując się tam, wiesz, w tych latach 90., to umówmy się, że Polska była bardzo zamkniętym krajem i myślę, że to bardzo dużo przeszkadza ci w pracy.
Mhm.
W szczególności w pracy, która wymaga od ciebie otwartości w jakiś sposób. Więc tak, jakby miałem taki już przesyt tego, co jest tutaj i musiałem coś zrobić ze sobą, bo inaczej wiem, że położyłbym ten projekt.
Mhm.
Woleliśmy go w pewnym momencie zamknąć, kiedy naprawdę byliśmy już w takim punkcie, że było super, wszystko było poukładane,
no
wiesz,
tak,
to wszystko działało.
To.
Ale ja wiem, że on po dwóch latach by się sam zabił w jakiś sposób, wiesz, sam by się unicestwił, bo myślę, że byłbym dla niego największym przeszkodą albo największym mordercą.
Okej, wszystko brzmi teraz bardzo negatywnie, zmierza w kierunku dołu, odbijamy się. Wyjechałeś wtedy do Estonii, zaraz potem?
Wiesz co, nie pamiętam, jak to chyba dokładnie było. Chyba najpierw były Włochy, czyli winnica i Gaje Oliwne, tam popracowałem chwilę. I później była Estonia, czyli Wyspa Muchu, tak.
I co tam robiłeś?
Wiesz co, pracowałem w takim małym butikiem hotelu na bardzo małej wysepce, tam dosłownie żyło może z 300 osób. W takich, gdzie jest, wiesz, już jest ten pół roku ciemno i pół roku jasno. Więc tam tworzyliśmy, znaczy tworzyliśmy nową kuchnię, nowy trochę koncept gastronomiczny, który już istniał, my po prostu odświeżaliśmy cały ten koncept. Pojechała tam z nową część ekipy Metamorfozy swoją drogą, czyli Matylda, Piotrek i Marysia. No i postawiliśmy, co mieliśmy postawić. Później ja wróciłem do Polski na chwilkę dosłownie, no i potem zaczęła się już Azja.
Mm-hmm. No i Bangkok był od razu tym pierwszym rzutem?
Tak, wiesz co? Tak, w ogóle był taki plan, że najpierw polecieć do Hongkongu, już tam miałem swoje pierwsze rozmowy, co miałbym tam robić, jak to miałoby wyglądać, ale dzięki Matyldzie...
Grzelak.
Tak, Matyldzie Grzelak w jakikolwiek dziwny sposób okazało się, że jadę do Bangkoku zamiast do Hongkongu.
Matylda też jest teraz w Bangkoku.
Tak, Matylda jest w Bangkoku i stoi za taką grupą teraz świetnie się rozwijającą, która zdobywa gwiazdki i tworzy jedną z najlepszych restauracji w całym mieście.
Ale wasze drogi się rozeszły.
Tak.
W takim razie był ten Bangkok i była też praca w restauracji, która może poszczycić się gwiazdkami. Michelin.
Tak, dokładnie.
No i co?
Ale o co pytasz?
Jak się pracuje w takim miejscu?
Wiesz co? Pracuje się okej. Okay. Myślę, że ja pracuję inaczej, ale to znowu, jak idziesz do kogoś do pracy, to musisz się do tego dostosować. Jak gdzieś wyjeżdżasz, musisz się do tego dostosować, więc tam nigdy nie będzie tak, jak ty byś chciał, żeby było. Ale myślę, że było wymagająco na pewno. Był to duży zespół, mieliśmy naprawdę tam armię ludzi, bo u nas pracowało prawie 50 osób.
Restauracja Ga.
Tak, w restauracji Ga to było 50 osób.
Ojej.
Które, no, nasz sitting średni to było od 80 do 100 osób, dzień w dzień, 6 dni w tygodniu. Więc naprawdę było co robić. Myślę, że pierwsze miesiące w banku były dla mnie ciężkie, żeby się trochę przystosować, bo jednak mindset pracy jest zupełnie inny. Wiesz, tam raczej się nie krzyczy w kuchni, nie unosi się.
Nie ma tabaki? Jest, ale bez krzyku.
Jest trochę inna. Mhm. Jakby tam nawet jeżeli jest tabaka, to musisz być spokojny. Azjaci mają to do siebie to, że nie lubią okazywać emocji. Więc jeśli ty okazujesz emocje, to dla nich jest za dużo. Więc musisz się kontrolować bardzo. co dla mnie było największym problemem przez pierwsze miesiące. Bo jednak przyszedłem z kuchni, w której przede wszystkim panują emocje. W której jesteś głośny, czasami agresywny, czasami śmieszny, czasami, wiesz, wulgarny w jakiś sposób i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A tam jednak pracujesz spokojniej. I to był dla mnie duży przeskok. Że nawet jeżeli ci się świat wali, nawet jeżeli ci się goście schodzą i ty masz 40 wolnych krzeseł, a przychodzi ci 80 gości w tym samym momencie, to nie możesz zwariować. Po prostu musisz to zrobić.
Miałeś tam funkcję dowodzącą?
Tak. Dokładnie wow. Tak. Więc,
dobra szkoła.
Jakby myślę, że na samym końcu wyszło to fajnie. Myślę, że udało nam się dowieść parę fajnych projektów, parę fajnych eventów, parę fajnych pop-upów, więc poznałem naprawdę parę fajnych ludzi też dzięki temu. Moich dobrych przyjaciół już teraz, więc na plus wszystko na pewno.
Nasz człowiek z Trójmiasta, Adrian Klonowski, jest w tej chwili i w Bangkoku, i nie do końca w Trójmieście, mówi, że w Europie, a więc to życie takie w rozkroku, tak jest aktualnie, być może w przyszłości będzie inaczej. Planujesz?
Czy planuję, żeby było tylko w jednym miejscu?
Generalnie czy planujesz?
Myślę, że nie. Myślę, że nie chciałbym, żeby było w jednym miejscu. Bardzo by to było dla mnie takie kotwiczące, a jakby tego sobie nie wyobrażam w swoim życiu. W idealnym świecie chciałbym mieć taką możliwość życia, posiadania domu gdzieś w Europie i posiadania domu gdzieś indziej. Czy to jest Azja? Myślę, że tak, bo lubię, naprawdę lubię, dobrze mi się tam spędza czas i to już nieważne, jaki to jest kraj, po prostu jest tam fajnie. Bardzo odpowiedni też ten właśnie ludzki charakter, ludzkie podejście do życia, to jacy ludzie dla siebie są, bardzo dużo mi to daje, takiego relaksu dla mojej głowy, ale też wiesz, są takie piękne miejsca jak cała Ameryka Południowa, wiesz, to jest piękny kontynent, nie? Jest Ameryka Północna tak samo, więc jest dużo rzeczy do zwiedzania jeszcze, ale tak, nie wyobrażam sobie życia w jednym miejscu, no, nie ma takiej możliwości dla mnie.
No, a jak teraz przyjeżdżasz z tego Bangkoku, który jest zupełnie inny niż Trójmiasto pod każdym względem, przyjeżdżasz tutaj do nas. Jesteś szczęśliwy, czy nie?
Chcesz, żebym był szczery, czy nie szczery?
No, bardzo szczery. Myślę, że weszliśmy już na ten level rozmowy.
Wiesz co, wydaje mi się, że mogę być szczęśliwy przez chwilę, ale później robi się dla mnie to trochę toksyczne, jakby aura, która tutaj jest. Też zależy oczywiście od pory roku, wiesz, no jednak przyjeżdżam w Bangkoku, teraz jest 50 stopni. Ja przyjechałem do zera, więc jakby... Wiesz, to jest dla mnie duża zmiana temperaturowa, potrzebuję chwili, żeby się zaadaptować. Te kolory też są trochę inne tutaj, takie codzienne.
Taki brak trochę kolorów.
Wiesz, jakby myślę, że jest trochę inaczej, nie? Myślę, że ludzie w Azji są zdecydowanie szczęśliwsi niż ludzie tutaj. I to na pewno wpływa na twój taki codzienny rytm, gdzie tam wchodzisz do sklepu, mówisz komuś dzień dobry, ktoś się do ciebie uśmiecha, odpowie ci dzień dobry, pomoże ci i tak dalej. Tutaj jednak jest to trochę inne i... Nie mówię to jak coś złego, tylko tak, jako coś takiego, co nie do końca może mi odpowiada. Jakby nie mówię, że to jest niedobre, bo pewnie są ludzie, którym to odpowiada i to też jest super. Ale dla mnie, ja nie mógłbym tak mieć przez cały czas. Mogę być na chwilę? Oczywiście. Ja też jakby, wiesz, no tęsknię za jakimś tam, mam tu bardzo dobrych przyjaciół, których kocham i oddam za nich wszystko i cieszę się za każdym razem, kiedy mogę ich zobaczyć. Kocham też, wiesz, pójść sobie na plażę, tą zimną, jeszcze jak nie ma turystów. Lubię sobie pójść do lasu, których w Bangkoku akurat nie ma, więc są rzeczy, których mi brakuje, jak jestem tam. Ja też lubię, wiesz, polskie jedzenie, ono jest naprawdę dobre i odpowiada mi, one mi jakby tego mi też trochę brakuje, ale nie chciałbym, myślę, że ten miesiąc, jak tutaj jestem, a często jestem miesiąc, to jest ten czas, kiedy sobie już ten ostatni tydzień taki, że okej, to już wracam.
Mhm. I czekasz na, no to właśnie, na kolejne wyzwania. Opowiedzmy trochę, bo już powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania, o tym, co planujesz w Gdańsku, co już działa, a być może uchylisz rąbka tajemnicy, w co jesteś zaangażowany też tutaj u nas. W Gdańsku konkretnie, tak? Chodzi o Gdańsk.
Tak, tak, Gdańsk. Wiesz co? 2 lata temu odezwał się do mnie przede wszystkim Maciej Piwko, Jakub Reza i Mani, czyli twórca i kreator całej ulicy Elektryków i wszystkich konceptów tam stojących za tym, że fajnie było połączyć siły i stworzyć coś wspólnie. Ja pod swoje skrzydła wziąłem aktualnie Plenum Space, czyli tą przestrzeń, nazwijmy, najbardziej niszową w całej ulicy Elektryków i teraz wspólnie z Jakubem no tworzymy to jako taki byt, który jest trochę bytem gastronomicznym, ale nie wpisuje się w żadne w sumie jakoś takie, wiesz, ramy działania normalnej gastronomii, bo gdybyś powiedziała komukolwiek, że ma otworzyć restaurację czy tam śniadarnię na 70 miejsc siedzących w przestrzeni, która ma tam 2,5 tysiąca metrów, to powiedział, że to się nigdy nie zepnie, to nigdy nie, wiesz, nie zadziała, to nie ma sensu, i tym bardziej, że na stoczni, gdzie tam nikt nie chodzi poza sezonem i tak dalej. A jednak trochę nam pokazuje to, że jest dużo tego klienta, gościa w Trójmieście już, który wymaga czegoś innego, albo może po prostu chce czegoś innego, bo my jednak mamy zapełnioną, nazwijmy to, budę codziennie. I ten projekt nas super wypalił. Wiesz, mamy teraz ponad też wieczory, tam jest dużo takiej ciekawej muzyki, która też nie jest ani klubowa, ani jakaś taka, wiesz, popkulturowa mocno. Więc stworzymy ten projekt, który dla mnie przynosi bardzo dużo szczęścia, bo jest bardzo artystyczny. A jakby dla mnie łączenie gastronomii z jakby szeroko pojętą sztuką jest czymś najbardziej spełniającym chyba. Więc to jest dla nas super inicjatywa.
Plenum Space, to tak dopowiem.
Dokładnie tak. I co? No i mamy parę projektów jeszcze, czy to na stoczni, czy tam w innych lokacjach w Gdańsku. Myślę, że przy każdym z tych projektów podchodzimy do tego w ten sam sposób, czyli staramy się zrobić coś, co byłoby dla nas fajne. Dla nas jakby personalnie, w którym byśmy się czuli wygodnie. I potem dopiero zastanawiamy się, czy komuś też jeszcze będzie fajnie w tych miejscach. Bo jednak bardzo nie wyobrażam sobie już takiej pracy. Mam też ten wiek, który pozwala mi podejmować decyzję bazującą na moich chęciach. Ja już nie chcę robić czegoś na siłę, albo czegoś, co ktoś mi każe zrobić, albo czegoś, co się sprzeda. Tak, wiesz, że tak myślę tylko matematycznie, że no to jak się sprzeda, to musimy to zrobić. Bardziej wolę robić coś, kiedy nigdy nie będę musiał powiedzieć, że się tego wstydzę. Albo że nie będę chciał tam być. Jakby totalnie, jakby, no nie, nie, wiesz, no mówię, ja już nie mam takiej chęci w życiu, że chyba nigdy takiej też nie miałem, ale czym jestem starszy, tym one są coraz bardziej tam, wiesz, zakopane, żeby robić coś na siłę. Jakby jeżeli mam robić coś na siłę, to po prostu tego w ogóle nie zrobię.
No myślę, że to jest jedna z tych cech ludzi dojrzałych, tudzież dojrzewających.
Może tak być.
I też sobie to bardzo cenię w swoim wieku.
To dobrze.
Adrian Klonowski, bardzo ci dziękuję za to, że znalazłeś chwilę, będąc w Trójmieście, na to, by odwiedzić Radio Gdańsk i audycję Gotuj się na weekend. Chociaż czuję duży niedosyt, bo popytałabym ciebie jeszcze o różne inne rzeczy i posłuchała, co masz do powiedzenia, ale czas niestety naszej audycji jest za krótki. Niemniej mam nadzieję, że jeszcze uda nam się spotkać za jakiś czas być może i będziemy mogli porozmawiać o twoich kolejnych projektach i o tym, co aktualnie siedzi ci w głowie.
Mam nadzieję. Dziękuję ci bardzo.
Dzięki. Ewelina Potocka, Gotuj się na weekend. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.